I 7:30 punktualnie.
Harce na gitarce się skończyły, to teraz trzeba rozpocząć harce.
W polityce?
Tak, z miejsca zgromadzenia miękiszonów, twardniszonów, fujar i innych różnych. A kto o tym wie najwięcej?
Oczywiście, Klaudiusz Slezak, który mam nadzieję
jest... Najwięcej to nie...
Oj, on zawsze skromny taki. Klaudiuszu, witamy cię serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się wam bardzo nisko. Na pewno nie najwięcej. Coś tam potrafię.
Tutaj, a nawet czwórki.
A nawet piątki.
A nawet piątki to chyba najwięcej.
Nie, chyba tylko na pewno.
Nie, no zobacz, doktor Mirosław naukowym okiem na to patrzy, także...
Ale ja tam nie jestem na co dzień, a ty tam po prostu pływasz jak ryba w wodzie i widzisz te wszystkie okazy.
Ale to bardzo męczna woda, także
no ja
trudno
rozumiem. Klaudiuszu, co się dzieje, powiedz?
Bardzo ciekawa rzecz. Czasem wystarczy krótki komunikat z ust pana marszałka, żeby przypomnieć sobie pewną historię, i która jest ta historia ciekawym wstępem, tak trochę mówię w zawoalowany sposób, ale zaraz wyjaśnię, o co chodzi, do rozgrywki, która będzie na naszych oczach już za kilkanaście dni, w której obie strony mają trochę do ugrania, ale trochę też do stracenia. To najpierw ten bardzo krótki komunikat ze strony marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ze wczoraj.
Jeżeli chodzi o wniosek w sprawie Trybunału dla pana Ziobry, wniosek jest gotowy i należy się spodziewać, że będzie procedowany na początku kwietnia.
Czyli marzenia pana Ziobry się spełniły, że nie bądźcie fujarami.
No właśnie, dobrze. Też mam przygotowane wypowiedź. Tak, ale dlaczego? Dlaczego to jest ciekawe? I dlaczego początek kwietnia? Dlaczego to tyle trwało? No oczywiście można to tłumaczyć tym, że no muszą być pewne procedury, że dopiero w listopadzie zeszłego roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o możliwości postawienia przed Trybunałem Stanu. Mhm. Potem oczywiście można to tłumaczyć, że trzeba przecież złożyć ten wniosek. Umówmy się, można go złożyć szybciej. To jest tylko 115 posłów, więc wystarczy, że pójdzie rozkaz chociażby w klubie Koalicji Obywatelskiej, żeby taki wniosek złożyć, i taki wniosek można złożyć w ciągu jednego dnia nawet. Oczywiście trzeba go umotywować i tak dalej, ale no umówmy się, nie jest to procedura, która wymagałaby tych kilku miesięcy. Dlaczego oni czekali z tym do kwietnia? No to...
Do wyborów?
Otóż to, no bo tam są wybory. Jeżeli wygra dzisiejsza opozycja, a to dzisiejszy szef opozycji zapowiada, że ten azyl z pana Ziobry i Romanowskiego też przy okazji zostanie zdjęty. To być może nie jest wcale takie proste, też dodajmy, bo Viktor Orban przez te 16 lat zabetonował jeszcze bardziej Węgry, niż były zabetonowane przez Prawo i Sprawiedliwość u nas. Więc tam na pewno będzie też batalia prawna o to, czy ten wniosek, czy ten azyl można tak łatwo zdjąć, czy go nie zdejmować. Ale to niebezpieczeństwo jest. No głupio będzie trochę uciekać jeszcze dalej niż na Węgry, chociaż Białoruś jest bliżej. No właśnie. Ale trochę to już będzie, no... groteskowe, o ile już nie jest groteskowe, no to tej grotesce jeszcze będzie można oczywiście dodać. Jest za byłymi ministrami w europejski nakaz aresztowania, wydany całkiem niedawno. On oczywiście nie obowiązuje na Węgrzech w związku właśnie z tym azylem, ale jest cała dyskusja o działalności Viktora Orbana, tego, że nie stosuje europejskiego nakazu aresztowania, czyli wyłamuje się, no nie zresztą po raz pierwszy, nie tylko w tej sprawie, bo w sprawach Ukrainy, w sprawach kontaktów z Rosją też się wyłamuje, ale tu też się wyłamuje ze wspólnoty europejskiej, uznając, że ten europejski nakaz aresztowania u niego nie istnieje, bo przecież no, na tym też upiera się Unia Europejska, że sądy sobie nawzajem krajowe ufają, więc jak jest wystawiony taki nakaz, to inne kraje powinny go respektować. Oczywiście sam wniosek to jest dopiero początek całej procedury. Wiemy o tym doskonale i pamiętamy, bo tutaj, jak mówiłem, tylko 115 posłów. Potem trzeba przeprowadzić głosowanie i tu się zaczynają schody, bo jest potrzebna większość 3/5, czyli przy pełnej sali 276. Liczby mogą coś państwu przypominać. Tak, to jest ta sama większość, która potrzebna jest do odrzucenia weta prezydenckiego. Mhm. Czyli sporo. Trudno.
Ale będzie
test,
uzbierać. Zanim dojdzie do głosowania.
Tak, piątek będzie test, prawda?
Będzie taki próbny.
Tylko, że w sprawie weta pewnie się nie uda. W sprawie immunitetu dla Ziobry, tego postawienia go przed Trybunałem Stanu, przepraszam, ta większość jest być może taka nieoczywista, bo głosy Konfederacji mogą okazać się tutaj kluczowe, a oni wcale nie byli takimi wielkimi zwolennikami tego, co Zbigniew Ziobro robił, będąc ministrem sprawiedliwości. Mhm. I jeszcze na to wszystko, bo to jakby tutaj stresik po stronie Ziobry jest, tak? Czyli kto wygra wybory na Węgrzech, czy uda im się zebrać, no i ewentualnie czy uda im się przegłosować tenże wniosek.
Czy będą musieli razem z Orbanem wyjeżdżać, wiesz?
Ale stresik po stronie koalicji rządzącej też jest. No bo właśnie przypomnijmy te słowa Zbigniewa Ziobry, które pewnie mu się trochę czkawką dzisiaj odbijają, ale jednak odnoszą się do sytuacji sprzed kilkunastu lat. To najpierw to krótkie przypomnienie.
Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie w ławach opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie, czas biegnie szybko. Więc liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu!
No i właśnie tak, jest, dokładnie.
Żeby posłowie tymi fujerami nie zostali.
Dokładnie tak, bo ta próba, przypominam, już była rok 2015, kiedy władzę przejmowało Prawo i Sprawiedliwość. To był ten przełom władzy, ale jeszcze koalicja
premier Kopacz,
Platforma,
prawda?
Obywatelska, tak jest, premier Kopacz, mieli w Sejmie większość i mieli możliwość postawienia przed Trybunałem Stanu Zbigniewa Ziobry. No i zabrakło ilu? 5 głosów, ale to nie dlatego, że nie mieli tej większości, tylko dlatego, że nie przyszli na głosowanie. Między innymi właśnie wspomniana przez ciebie premier Ewa Kopacz, Radosław Sikorski, dzisiejszy wicepremier, tam był jeszcze Cezary Kucharski, Andrzej Biernat, trochę dzisiaj postaci zapomniane, ale tak, to byli oni, którzy nie przyszli i potem właśnie Zbigniew Ziobro wykorzystywał to do mówienia, że są fujarami, bo po prostu na głosowanie nie przyszli,
no,
a mogli to zrobić.
Pamiętam, Klaudiuszu, z jakich powodów nie przyszli. Jedni się w windzie zatrzasnęli,
w pociągu ktoś był. Tam no, pani Kopacz chyba była, w Warsie tam jakoś nie dojechała, czy coś.
To była ewidentna wtopa wtedy Platformy Obywatelskiej, która spokojnie już wtedy Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu mogła postawić. Więc dla nich to też trochę stresik, no bo skoro rozpoczynają całą procedurę i druga wtopa gdyby była, drugi raz nie udało się im postawić, no to będą mieli łatkę takich...
Fujary do kwadratu.
Dokładnie do kwadratu, to chciałem powiedzieć. Więc tutaj jest bardzo ciekawa gra.
Oj, to podwójne dno jest, no. No dobrze.
Bo z jednej strony Zbigniew Ziobro, który teoretycznie może być postawiony przed Trybunałem Stanu, dodajmy, że Trybunał Stanu nie jest jego jedynym problemem, no bo przecież jest jeszcze areszt, jeszcze sąd i tak dalej. Jest. Trybunał Stanu też jest
ostro jedzenie na Węgrzech.
Tak. Trochę jest taką instytucją, która w Polsce no, jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiła. Trochę tam poszarpała
Emila Wąsacza
i to wszystko właściwie.
No,
natomiast tutaj koalicja rządząca ma o wiele więcej do stracenia niż Zbigniew Ziobro, stając nawet przed tym Trybunałem Stanu. Więc dla nich to jest też taka gra na pokazanie swojej sprawczości. A to, przypominam, sprawczość w przypadku rządzenia jest bardzo, bardzo ważna. Ten słynny imposybilizm ciągnie się za każdą władzą przez długie lata.
Klaudiuszu, a tak z innej beczki na koniec jeszcze, jak chodzisz po Sejmie, to już się przyjęła moda, że się krzyczy na dziennikarzy, czy to się nie przyjęło na razie?
Z krzyczeniem jeszcze nie, ale z pewnym językiem takiej pogardy.
No właśnie.
To już od jakiegoś czasu.
Bardzo ci dziękujemy, Klaudiusz. Niezwykle ciekawy.
Ale słuchajcie, to by było, gdyby się udało Zbigniewa Ziobrę postawić przed Trybunałem Stanu. Drugi w historii po Emilu Wąsaczu.
No, tak widzę, że się rozmarzyłaś z tym wszystkim. No zobaczymy, czy fujary okażą się fujarami, czy trąbami jerychońskimi, także wszystko się okaże, a wszystko nam to będzie zrelacjonował Klaudiusz Slezak.
Przypomnijmy, że ten Trybunał Stanu też ma problemy.
Dlatego
cały czas podkreślam, że więcej Koalicja Obywatelska, czy koalicja rządząca szerzej ma tu do stracenia, niż Zbigniew Ziobro, którego ten Trybunał Stanu pewnie mocno nie dotknie. Bardziej prokuratura i sądy. Mhm. A to tutaj rządzący mogą pokazać, no, mogą więcej stracić po prostu. Właśnie ten brak sprawczości, o którym mówię.
Tak jest.
Po 12 kwietnia wszystko będzie jasne, Klaudiuszu.
Tak, jak się ściemni, to się wyjaśni, dokładnie.
Co się dalej będzie działo tak z tą sprawą. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję.
Dobrego dnia ci życzymy.
Pa, pa.
A na naszych zegarach 7:40 i The OJs.
What we need now.
7.45, a w nawiązaniu jeszcze do relacji Klaudii Kowalczyk i sądu z Lublina i pani w kapeluszu, która to kapelusz musiała zdjąć, bo sądowi bardzo się nie spodobał, mimo jej choroby. Pan Jakub do nas napisał: zachowanie sędziego sądu nakazującego ściągnięcie kapelusza to przejaw upadku obyczajów i brak elementarnej wiedzy sędziego o savoir-vivre. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kapelusz stanowi integralną część stylizacji, na przykład małe nakrycie głowy, toczek, i kobieta nie musi go zdejmować. Ani w kawiarni, ani w teatrze, ani w kinie, ani podczas wizyty. Ona nie musiała się z niczego tłumaczyć. W znaczeniu dziennikarka. Wstyd dla sądu. Z wyrazami szacunku praktyk sądowy i miłośnik klasycznych nakryć głowy. Jakub, podpisana kancelaria radcy prawnego, co oznacza, że pan Jakub dość często bywa w sądzie. A państwo także telefonicznie dzielą się przemyśleniami i historiami z życia.
Pamiętam jak dziś, byłem w sądzie w Siedlcach bodajże, jako pełnomocnik, i druga strona też miała pełnomocnika, i ten pełnomocnik wszedł, proszę sobie wyobrazić, spodnie takie, powiedzmy, to był mężczyzna, spodnie lekko za kolano, białe, takie grube, owłosione łydki, na stopach sandały i zuski. No i na to wszystko toga. Po prostu gość mnie tak wystrzelił z sytuacji, nie byłem w stanie się skupić ani na rozprawie. Cały czas po prostu widziałem te łydki i te stopy.
Drogi słuchaczu, ja ze swojej praktyki sądowej pamiętam sędziego w ten sposób ubranego, właśnie w krótkich spodenkach pod togą i w klapkach albo w sandałach. Tego już dokładnie nie pamiętam, ale też jako dziennikarza
zastanawiam.
Dziennikarze siedzą naprzeciwko stołu sędziowskiego, a stół miał widocznie za krótkie nakrycie, czego też być może sędzia nie wziął pod uwagę. No i wszyscy mieli taki, a nie inny widok. I też jako dziennikarze się zastanawialiśmy, czy to przypadkiem nie obraża nas, że sędzia, oczywiście toga, łańcuch to jest obowiązek, zresztą porozmawiamy o tym przed dziewiątą z mecenas Anitą Swachą, ale jednak te krótkie szorty, rozumieliśmy to oczywiście, bo pamiętam, że to był lipiec, jakieś 30, ponad 30 stopni. Jak wiesz, w sądach różnie bywa z klimatyzacją, no ale jednak. A jeżeli chodzi o ubiór, niestosowny ubiór, to wcale nie trzeba szukać sądu, żeby się przekonać, że możesz niestosownie wyglądać.
Ja bardzo często, idąc do pracy, zakładam remoneskę ciężką, taką motorową. No i ona już u współpracowników wzbudza sensację. Pytania typu, czy jadę na koncert i tak dalej. Dla mnie to jest kurtka jak każda inna. Ale 2 lata temu pracowałem w firmie, która zajmowała się szkoleniem dla oświaty. No i to był listopad. Powiedziałem, że skoro w piątek nie jadę nigdzie do żadnej placówki, czy mogę przyjść po prostu ubrany na luzie, bo muszę zmienić opony, a nie chcę w koszuli białej tych opon wyciągać z samochodu. Pani PO dyrektora powiedziała, że jak najbardziej mogę. Więc przyszedłem w bojówkach i w bluzie Chicago Bulls, gdzie było logo byka. I proszę sobie wyobrazić, że ona powiedziała, że ja tak nie mogę przychodzić do pracy. Mówię, dlaczego? Bo ten byk jest wulgarny. Ja mówię, jak byk wulgarny? Przecież logo drużyny koszykarskiej. To nic, ale jest zbyt agresywny i to nie pasuje do placówki.
No i co ty na to, mój drogi?
Wiesz co, wulgarne może być wszystko, łącznie od byka, zajączka, jajka. Nie wiem, to za skojarzenie się nie odpowiada. Po prostu. Natomiast... to jest dosyć specyficzna sytuacja. Są kraje, gdzie się w ogóle nie zwraca na to uwagi, znaczy, jak ktoś jest ubrany. Wiadomo, że jest pewien jakiś kod, tak? Dress code, nie wiem, w dyplomacji, w biznesie. To się oczywiście zmienia.
No jeżeli on jest oczywiście w regulaminie, tak, no to trzeba się do niego dostosować.
To jest jasne. Natomiast przyglądanie się innym ludziom i kwestionowanie, że ktoś ma buty czerwone na przykład, albo nie wiem, długie noski, albo chodzi w szelkach, to co to cię obchodzi, nie? To zaglądanie takie. Ale myślę, że Chicago Bulls by się zdziwili, że są wulgarnym logiem, także naprawdę.
Czy państwo Państwu kiedyś zdarzyło się mieć strój niedopasowany do sytuacji, to znaczy czyimś zdaniem, bo nie Państwa zdaniem, i czy jakieś przykre konsekwencje Państwa z tego tytułu spotkały, no to proszę dać nam znać telefonicznie, listownie, w grupie patronów też absolutnie można, a o powadze sądu i granicach wolności ekspresji porozmawiamy jeszcze przed dziewiątą. The Black Keys i 7.54. Sumire jeszcze dodaje, że jedynym miejscem stosownym dla shortów i sandałów jest plaża, ale czym kapelusz obraża? No właśnie, my też nie wiemy i się nad tym zastanawiamy, ale po prostu może jeden nadgorliwy sędzia nam się trafił, ale opowiadamy Państwu nie po to, żeby pokazać Państwu, jak niedobry, nadwrażliwy, podły, niewyrozumiały bywa wymiar sprawiedliwości, tylko żeby Państwo wiedzieli, z czym się czasem trzeba liczyć na rozprawie sądowej i co możemy, a czego nam absolutnie nie wolno. Jeszcze pan Mateusz do nas napisał, galowo nie trzeba na galę. Kilkanaście lat temu w liceum zostałem wydelegowany na lokalną galę wolontariatu, jako że się udzielałem wyjątkowo często z naszej szkoły. Oczywistym było dla mnie, że na galę ubieram się galowo. Nikt, nawet organizatorzy, nie byli ubrani nawet półformalnie. I może jedna osoba miała luźną koszulę, wydarzenie przypominało szkolenie, a nie galę, więc nazwa była myląca. O dziwo, jedynie dla mnie.
No, to jak się chodzi tak po mieście, to widać na przykład napisy, gdzie się nie wolno chodzić w smokingu, na przykład jest no smoking, nie? Także to bardzo proste. Stereotypy działają. Jak ktoś jest jakoś ubrany w jakiś sposób, to od razu się uruchamia pewien stereotyp, może heurystyka czasami, ale stereotyp głównie, że jak ktoś na przykład ma czarny garnitur, białą koszulę i czarny krawat, to musi być sprzedawcą kowadeł z Oklahomy.
Paki w niepojętych murmuracjach. Tu na nic przecież twój łabędzi zew. Twoja żałosna trąta tracja. Więc leć, mówię ci leć. I nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę, tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie. Lubią się lubić zamiast brać się za łby. Wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu. Szukaniu sam to nie udało się i nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię leć. We'll be right back.
Macki Miłości. Spektakl napisany przez Wojciecha Zimińskiego.